Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Taką krótką naszą tradycją pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok jest to, że w okolicach Dnia Niepodległości spotykamy się tutaj i to z różnymi naukowcami, z historykami, z socjologami, filozofami itd., itd. i rozmawiamy sobie o Polsce poprzez muzykę, poprzez utwory. Dzisiaj gościem będzie dr Wojciech Siwak, kulturoznawca z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jest już tutaj z nami, ale zaczniemy od utworu Alberta Harrisa, Karawana. Co ciekawe, już wiem, że w sporej mierze będą to utwory i to będzie taka w pewnym sensie perspektywa rodzinna.
Tam, gdzie niebo nigdy nie zna chmur, wielbłądów ciągnął długi sznur i ludzie szli w nieznany świat. I szła karawana przez noce i dnie, jakaś moc niezbadana, na majątek nikt nie wie gdzie. Dziś po karawanie zginął świat, spoczywa cicho w wiecznym śnie i smutną pieśń śpiewa wiatr.
Początek w takim subiektywnym wyborze utworów o Polsce, ale też jak się zaraz okaże z takiej perspektywy również rodzinnej. Na początek utwór Alberta Harrisa, Karawana, a dzisiaj w studiu dr Wojciech Siwak, kulturoznawca z Wydziału Pedagogii i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Dobry wieczór.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
Co to znaczy perspektywa rodzinna i jak się w tę perspektywę wpisuje ten utwór Harrisa?
No przede wszystkim dziękuję za zaproszenie do tej audycji i chcę powiedzieć, że jak zastanawiałem się nad playlistą, czyli propozycją 10, może tam 12 czy 13 piosenek czy utworów, które chciałbym dzisiaj zaprezentować i które w jakiś sposób mówią o Polsce, to wybór mógł być albo bardzo oczywisty, to znaczy z top setki najsłynniejszych utworów, które wszyscy znamy, które są nieustannie grane, więc dlatego zrezygnowałem z Niemena, z Przeżyj to sam, Lombardus, Mniej niż zero i wielu jeszcze innych historii, które po prostu w taki oczywisty sposób się wpisują w mówienie o Polsce. Publicystyczne, polityczne i tak dalej. Dlatego nie wybierałem Kaczmarskiego, którego bardzo lubię i cenię i jego piosenki są dla mnie ważne. Natomiast pomyślałem sobie o tym w taki sposób. No mam już ponad 60 lat, z czego 50 co najmniej świadomie przeżyłem w tym stuleciu, które za moment będziemy świętować.
I to połowa.
Jest połowa. I tak pomyślałem sobie, które utwory, które piosenki, które numery zrobiły na mnie wrażenie, były jakieś takie przełomowe w moim życiu. I ten pierwszy utwór, który tutaj wybrałem, to jest coś, co przypomina mi czasy mojego dzieciństwa, a konkretnie spotkania u mojego dziadka, który był organistą, a cała rodzina grała i miałem dwóch wujków, którzy zajmowali się jazzem. I to tak całkiem przyzwoicie.
Syn też, przypomnijmy, muzykujący projekt tak. Sinusoidal, teraz Drzewce i tak dalej. Niebawem też się zjawi pod powierzchnią Michał Ślepek.
Tak, więc ta muzyka była w rodzinie i przypomniałem sobie płyty, które leżały gdzieś tam u dziadka, 78 obrotów, stare płyty, które leżały gdzieś tam właśnie, jakiś stary patefon i tak dalej. Myśmy kiedyś zrobili straszną rzecz, bo kilkadziesiąt tych płyt po prostu puściliśmy, po prostu, bo one się pięknie rozbijały. Potem zdałem sobie sprawę z tego...
Skarczowaliście trochę jak tak, DJ.
Potem zdałem sobie sprawę, jaka była tego wartość niebywała. Tak. I tam między innymi... usłyszałem Karawanę, którą wujek grał tam na pianinie, tam sobie trochę improwizował. Ja myślę, zapytałem, co to jest Duke Ellington? A skąd Duke Ellington? Amerykańska muzyka i tak dalej. Skąd? Mówi, no przecież była wytwórnia Muza w latach 44-49 w Poznaniu, która wydawała piosenki, ale jeszcze przed wojną, w 38 były płyty jeszcze przechowane z okresu przedwojennego, wydawane, to akurat, to jest nagranie z 38 roku, Orkiestry Odeonu Warszawskiej, gdzie właśnie Albert Harris śpiewał jedyną znaną mi wersję Karawany po polsku. I to jest właśnie...
Bo grawał do Stanów.
Tak, tak, to jest wygrzebane nagranie z 38 roku, gdzieś tam restaurowane i wiem, że takie płyty właśnie z przedwojenne jeszcze, z polskim jazzem były słuchane właśnie w mojej rodzinie. I to jest coś, co zostało, bo jak człowiek ma 10 lat i słucha jazzu, to gdzieś potem procentuje, bo ten jazz powraca i pojawia się, kiedy już ma człowiek, no powiedzmy 17-20 lat i ten jazz był czymś oczywistym. Zresztą pracę magisterską pisałem o jazzie. Także postawy polskich muzyków jazzowych. To były badania w całym środowisku jazzowym dotyczące postaw twórczych. I prywatne rozmowy ze Stańką Namysłowskim, z Olejniczakiem, Staszkiem Sojką i tak dalej. To jest gigantyczna praca. Ja ponad 100 muzyków po prostu analizowałem ich twórczość, rozmawiałem z nimi prywatnie. Także to gdzieś ten jazz wrócił. I pomyślałem sobie, że w polskiej muzyce jazz ma niebywałą rolę. To znaczy on był muzyką wolności po roku 50, kiedy się odrodził, ale
wcześniej był uznawany był za
tak, zakazany, bo przecież tak. wytwórnie Muza, która była w Poznaniu, która też wydawała trochę jazzu poznańską, z której zresztą nagranie zaraz posłuchamy, zamknięto w 49 roku i zniszczono znakomitą wytwórnię, gdzie właśnie polscy, jeszcze przedwojenni muzycy, nagrywali piosenki. Tam
ja pamiętam taką definicję jazzu właśnie w Wielkiej Encyklopedii chyba Związku Radzieckiego, że jazz jest to zdegenerowany wytwór imperialistycznej kultury Zachodu, coś takiego.
Tak, natomiast blues to była muzyka tych biednych, uciskanych niewolników, tak. No, takie definicje tam były w tamtym czasie.
Właśnie tak.
Także to jest takie wspomnienie bardzo rodzinne, to znaczy ten jazz pozostał po prostu, bo on był grany, śpiewany, gdzieś tam takie domowe jam session, które były i zresztą do dziś są w mojej rodzinie i to jest taka rzecz, która mi przypomniała moich wujków grających na pianinie i takiej trąbce zrobionej z butelki, obciętej butelki z celofanową takim rezonatorem, ponieważ nie było normalnej trąbki, więc ta trąbka taka troszeczkę jak kazoo i na tym sobie improwizowali, grali właśnie kawałki jazzowe, jakieś właśnie Ellingtona, jakieś rzeczy właśnie, które znali, bo znali je z przedwojny.
A do tego Albert Halis sam jest takim uosobieniem wielokulturowej Polski przedwojennej, bo przecież to jest polski Żyd, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Trochę Polski, trochę Stanów Zjednoczonych,
I tutaj
żydowski.
Takich muzyków mieliśmy mnóstwo. Na przykład Ady Rozner, genialny trębacz, jeden z najlepszych trębaczy w Europie, który porównywany był właśnie, to był europejski Armstrong. I on przeniósł się z Berlina do Polski. W Polsce nagrał znakomite płyty jazzowe, które po prostu stały się jakby takim zaczynem do tego, że w Polsce jazz się odrodził od razu. Błyskawicznie już w latach 40. te orkiestry grały. Potem zeszły do podziemia, grały w piwnicach, w katakumbach, w prywatnych miejscach, a dopiero po śmierci Stalina po Odwilży ten jazz wystrzelił. No i wtedy pojawiły się te nowe postacie, o których za chwilę powiem.
Tak, teraz może posłuchajmy Czerwone Maki na Monte Cassino i tutaj też za chwilę powiemy, jakie tutaj są związki rodzinne. Dodajmy.
Там рух твой ще криє, як штур. Musicie, musicie, musicie za kark wziąć i strącić go tur. I poszli szaleni za żarci, i poszli zabijać i mścić, i poszli jak zawsze uparci za Polskę i honor ziemić. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast Rosy pili polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą od polskiej zlotnej krwi.
Poprzez utwory, o też o historiach rodzinnych z doktorem Siwakiem, kulturoznawcą. Zaczęliśmy od roku 38, czyli od utworu Alberta Harrisa Karawana, a to z kolei rok 46.
Tak, i to jest nagranie, które udało mi się wygrzebać dziś w cyfrowych archiwach. Natomiast piosenka ma dla mnie wymiar taki bardzo sentymentalny, dlatego że o tym, że tego się nie, to jest tango, ale o tym, że tego się nie tańczy, powiedział mi dziadek, który walczył pod Monte Cassino, a przewędrował, właściwie zaliczył wszystkie wojny, to znaczy wojnę z Legionami Piłsudskiego, miał wtedy 16 lat, czy pierwszą wojnę światową, potem wolną bolszewicką, był ranny, potem kampanię wrześniową, gdzie został wzięty do niewoli, uciekł z transportu do Kozielska, czyli był kwalifikowany do Ostaszka Katynia i uciekł. Tam tulał się, przewędrował całą Rosję i trafił gdzieś tam na wschód, stamtąd do armii Andersa. Z armią Andersa cała Palestyna, Monte Cassino, potem Anglia. Wrócił w 40, jeśli dobrze pamiętam, 7 roku i też miał od razu jakieś problemy do czasu śmierci Stalina. Wiadomo, jak powracający żołnierze andersowscy byli traktowani. I to...
1953 roku.
Tak, i to jest coś, co w mojej rodzinie też ma duże znaczenie, dlatego że dziadek opowiadał mnóstwo historii właśnie o wojnie. Mówił właśnie o Monte Cassino, miał całą kolekcję zdjęć, zresztą część jego tych pamiętników z czasów andersowskich została wydana w książce, tam profesor Dąbroński też zbierał jakieś materiały, jeszcze inne rzeczy, więc to były jakieś takie historie rodzinne, które wryły się w moją rodzinę bardzo, bardzo mocno. do tego stopnia, że w tej chwili wnuki dziadka i część rodziny zajmuje się po prostu tutaj sprawami właśnie pamięci tych ludzi. Groby, pomniki, mieliśmy święto zmarłych, więc jest ekipa właśnie białostocka, która zajmuje się tymi właśnie grobami. To ma dla mnie bardzo duże znaczenie sentymentalne. I to jest utwór, który... Jeśli chodzi o pieśni patriotyczne, wojskowe i tak dalej, ma dla mnie taki wymiar bardzo, bardzo prywatny właśnie. I dlatego go chciałem zaprezentować. Mówiąc o tym, że Polskę można rozumieć też przez takie bardzo prywatne doświadczenia. Rodzinne, biografie dziadków, pradziadków i tak dalej.
Na pewno to jakoś też nas ustanawia później. Jestem ciekaw, jak dziecko kołysanka Rozmary wpisuje się w ten kontekst rodziny, ale najpierw może posłuchajmy utworu. Mhm. Bardzo krótka, bo 57-sekundowa interpretacja kołysanki Rozmary Krzysztofa Komedy, wykonanie Marii Sadowskiej, to też jej wokalizy. Polański, Komeda, Polska.
Tak. 68. Ja jestem jeszcze młodym człowiekiem, natomiast ta muzyka Komedy i film Rozmary's Baby i ten kontekst właśnie jazzu dotarł do mnie na początku lat... No, w połowie lat, na początku lat 70., czyli trochę, no prawie 8-10 lat później. Natomiast dlaczego wybrałem ten utwór? Ponieważ Komeda jest światowy, to jest muzyka, to jest jazz światowego formatu, ale jest tam tyle polskiej nuty, polskiej melodyki, polskiego jakby takiego klimatu myślenia o melodii, harmonii i tak dalej, co znajdziemy potem u bardzo wielu polskich jazzmenów. Ja o kilku z nich myślałem, ale trudno byłoby przynieść do studia na przykład Namysłowskiego Kujawiak z Gosłanki, który trwa 19 minut, bo byśmy pół audycji po prostu słuchali tego. To ma znaczenie dlatego, że po pierwsze, wielki polski reżyser wchodzi na światowe ekrany, a muzyka, która tam jest taka ewidentnie polska w klimacie, w melodii, w harmonii. I zresztą, jeżeli posłuchamy Komedy w różnych interpretacjach, też na przykład Stańki i tak dalej, to tam wszędzie widać tą specyficzną dla naszego jazzu, taką polską nutę. To widzimy u Urbaniaka, to widzimy u Namysłowskiego, to widzimy u Komedy, to widzimy u Możdżera też. Także stąd ten wybór. To znaczy, dla mnie to było coś takiego, że po tych takich pierwszych doświadczeniach z jazzem, usłyszałem jazz grany przez Polaków i dający jakby taką nową zupełnie perspektywę myślenia o muzyce. I to zresztą zostało we mnie, dlatego że właśnie na muzyce tych artystów, Komedy, Stańki i tak dalej, dalej jakby próbowałem rozwijać swoje zainteresowania, nie tylko teoretyczne, prawda, czyli w sensie tam robienia jakichś tam prac i tak dalej, ale również jakieś próby muzyczne, własne, jakieś próby zagrania tego i tak dalej. Także to jest też taki wymiar bardzo prywatny. To znaczy ta muzyka Komedy ma dla mnie ogromne znaczenie, jest po prostu czymś, co konstytuowało też taką rodzinną, muzyczną tradycję słuchania tego, uczenia się. Uczyłem tego moich synów, także przerobili ten elementarz jazzowy i to jest coś, co zostaje jako taki ważny muzyczny składnik polskiej kultury muzycznej, polskiego tego świata właśnie dźwięków.
To bardzo ciekawe, że właśnie jazz może być takim kręgosłupem, wokół którego osnuwane są rodzinne historie i też historie polskie w gruncie rzeczy.
Tak. Tak, i stąd właśnie ten wybór. Zresztą następny utwór, który tutaj zaproponowałem, to jest też coś, co mnie w niebywały sposób poruszyło. To znaczy, kiedy pierwszy raz usłyszałem Demarczyk, Karuzelę z Madonnami, to nie bardzo rozumiałem jeszcze, jakiej rangi jest to wykonawstwo, jakiej rangi jest to poezja i w jaki sposób jest ona nieprawdopodobny sposób zaśpiewana. Nie ma, pomimo różnych prób, Steczkowskiej i innych, nie ma wokalistki w Polsce, która by powtórzyła, czy była w stanie wznieść się na takie wyżyny wokalistyczne, interpretacyjne, jak zrobiła to Demarczyk w Karuzeli z Madonnami. To jest po prostu aktorsko i wokalnie zadanie nie do przekroczenia. Dla mnie to jest majstersztyk śpiewania polskiej poezji i zrobienia z tego niebywałej dramaturgii w sensie muzycznym, w sensie wykonawczym.
To posłuchajmy.
Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobry krzew, szczekonny, szczekonny. Konie wiszą popytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste warki i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak dukonny. Ruszył z kopyta, migają w kronach bezy siedem, przy filandrach kiedyś odel i gorejące wzory bryt, pięci stola łukowe, a w każdej bryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie bryka, czarne konie bryka, rude konie bryka, magnifikat. A one w Leonardach smutnych im wokół, tak Rafaela okrągą ognia, jak na stępach wieszczach i niedzielach. Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Szóstka goni one zakręcone. Siadajcie, Madonny, Madonny, dobry krzeź, szczekonny, szczekonny. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste warki, trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny.
Ewa Demarczyk, Karuzela z Madonnami, to oczywiście poezja Białoszewskiego, kultura niska, powiedzmy wesołe miasteczko, ta karuzela i też kultura sakralna, tutaj wszystko jest tak połączone. Białoszewski, a z kolei wiem, że pański syn w projekcie z Adrianną Styrczy Sinusoidal sięgał po teksty Tuwima, tak prezentowaliśmy to przed 20. Podsuwa pan też trochę właśnie jakieś, co ciekawsze, wiersze polskich poetów do zaśpiewania potem przez artystki, z którymi gra Michał?
No, był taki projekt Michała przecież związany z poezją Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Tak. To był ten projekt z Dominiką Kojro-Siwak. Ale tej poezji też było bardzo dużo w naszym domu, także szczególnie Michał właśnie był taki mocno zanurzony w tych wątkach poetyckich i na pewno to są jakieś też ogromne inspiracje do tego, co potem robił właśnie w swoich projektach też teatralnych. Także tutaj również właśnie ta Demarczyk powraca w jakichś takich rodzinnych dyskusjach o tym, jak na przykład traktować tekst poetycki, tekst dramatyczny, bo kiedyś Michał pracował właśnie... Ja to mam, jakby obserwowałem w domu, dlatego że pracował też w studio, które po części, część tego studia jest u mnie w domu. I jak pracował na przykład robiąc Wesele Wispiańskiego, czy jakieś inne rzeczy, takie bardzo, bardzo klasyczne właśnie, to też była dyskusja o roli poezji, jaka jest relacja między słowem a muzyką, jakie przestrzenie tutaj można zbudować, otaczające poezję, oplatające ten tekst poetycki.
Czy jeśli chodzi o następną propozycję muzyczną, pańską propozycję muzyczną, to bardziej skupiamy się tutaj na muzyce, czy właśnie na słowie?
I muzyka, i słowo. Dlatego, że klan, Mrowisko klanu, to była płyta, która mnie... jakby moje myślenie o muzyce rockowej ustawiła bardziej niż późniejsze płyty, które były w latach 80. Perfektu, czy później innych takich klasycznych rockowych kapel, które pojawiły się tam na tym przełomie lat 70. 80. To jest 71 rok. Proszę sobie wyobrazić, że w 71 roku kapela wydaje taką psychodeliczną, ale też to można powiedzieć.
Bardzo awangardową
na owe czasy płytę. On to jest suita, więc tam były bardzo długie kompozycje. Ten fragment automaty jest wszyty tutaj w takie większe partie instrumentalno-wokalne. Marek Łaszewski tutaj proponuje tekst, który jak kiedy go słyszę po 40, tam prawie 50 latach, tak? To jest tekstem, który spokojnie dzisiaj mógłby być wykomendowany. To jest tekst o zniewoleniu przez cywilizację techniczną, to jest, ale też tekst o automatyzacji życia. Pamiętajmy, to jest początek ery Gierkowskiej, czasy PRL-u, te różne właśnie standaryzacje, ten przemysł rozwijający się i tak dalej. A on mówi, ludzie, zaraz was zaklną w literkę X, zaraz was wszystkich policzą, przemierzą, namierzą i tak dalej, i tak dalej.
To może też jakaś fascynacja lemem się pojawiała w tym.
Tak, myślę, że tak, tylko że ten tekst Ałaszewskiego to jest tekst, który odnosi się do rzeczywistości prawie 50 lat później i jest bardzo aktualny, także mówi też o Polsce bardzo współczesnej. Także
posłuchajmy.
Polecam.
Liczą cały czas. Automaty liczą na człowieka. Automaty liczą, programują, odgarniają śnieg. Liczną liczbą liczą obliczenia. Automaty liczą, mylą się, a powinny nie. Automaty automatyzują. Automaty szybko niszczą się, ale znowu się reprodukują. Thank you.
Rzeczywiście niesamowicie współczesny utwór, a to były lata, początek lat 70. epoka Gierkowska, Klan.
Tak, 71 rok, dokładnie. Czyli coś, co z wyprzedzeniem po prostu pokazywało rzeczywistość taką zautomatyzowaną, zcyborgizowaną, z którą mamy dzisiaj do czynienia.
Tak, więc...
tak ale poza tym beat, poza tym granie, poza tym w ogóle cała muzycznie jest to bardzo współczesne. Także ja słucham tego z przyjemnością, sobie odtwarzam Mrowisko po prostu czasami, bo to jest naprawdę świetna muzyka, do której warto wrócić.
Pozostajemy w latach 70.
Tak, jest rok później, 72 rok i tu radosne czasy gierkowskie. Pięknie wszystko wygląda, ABBA przyjeżdża do Polski, wszyscy się cieszą, telewizja
kredyty
już,
bierzemy.
Tak, kredyty bierzemy, drugi program się pojawia, kolor w telewizji i tak dalej, a jacyś goście, tacy niesforni, wyskakują z kabaretem, Jacek Klejf, Wojtek Weiss i Mich, trzeciego zapomniałem, Tarkowski, Michał, chyba, jeśli dobrze pamiętam imię, Salon Niezależnych i prezentują kawałki o wodowskazie, jakieś absurdalne historie zupełnie o zbieraniu plonów, jakieś dziwne rzeczy. No i tutaj wybrałem kawałek Telewizja z Salonu Niezależnych, 72 rok, który po prostu pokazuje... No takie zidiocenie, medialne zidiocenie, z którym zresztą mamy do czynienia nieustannie i które powraca jak, no właśnie, jak coś
jak bumerang.
Jak bumerang. To jest lata 70. to jest początek kabaretu studenckiego. To jest początek kontestacji.
Pan w tym też w tej kulturze studenckiej brał udział.
Ja jeszcze byłem za młody.
To znaczy,
tak. To były takie początki, gdzieś liceum, tak, mniej więcej. Natomiast już w liceum to było zmierzenie się z kabaretem, ale też z teatrem. Pamiętam, że właśnie te jazzowe inspiracje, to znaczy muzyka komedii, jakieś takie pomysły komedopodobne, to w drugiej klasie liceum robiliśmy taki spektakl, który reżyserował Tadek Słowodzianek. Zresztą kultowa postać polskiego teatru. A on jako starszy kolega z liceum wziął jakieś takie romantyczne jakieś poezje i myśmy do tego robili podkład, muzykę taką właśnie mającą jakby naśladować komedę. Na tyle i na ile potrafiliśmy, ale to były takie pierwsze próby zderzenia się z teatrem. A potem już zaraz po liceum, kiedy zacząłem grać z różnymi kolegami, z Jankiem Zieńko, z innymi, mieliśmy taki epizod właśnie związany z festiwalem piosenki studenckie. Japa, Fama, Festiwal Krakowski piosenki studenckiej i to był taki okres, gdzie poznałem parę osób i zapoznałem się z muzyką ludzi, których do dzisiaj cenię i szanuję, a ich piosenki są w moim takim doświadczeniu polskiej muzyki i takiego myślenia o Polsce, ale przez też poezję śpiewaną, bardzo ważne. O tym za chwilę powiem.
Kultura studencka to też jeszcze wtedy, mam wrażenie, że miała jakieś znaczenie, miała jakiś etos w przeciwieństwie do tego, co mamy dzisiaj. Że były to system wartości.
Tak, no przede wszystkim pewien styl, ale to była kontestacja, to były teatry studenckie, nieoczywiste, to były zresztą to zaplecze, właśnie intelektualne zaplecze kultury studenckiej, to było coś, co potem budowało taki potem korowski, potem solidarnościowy etos takiej inteligenckiej kontestacji.
Opozycji,
tak. Także to było bardzo, bardzo ważne, bo tam pewne rzeczy pojawiały się właśnie w tych kabaretach i teatrach lat 70. Jeszcze w początkach ery Gierkowskiej rzeczy, które były już naprawdę mocno takie niebezpieczne dla systemu. Cenzorzy musieli się nieźle napracować czasami.
To posłuchajmy, jak wyglądała ta telewizja oczami Salonu Niezależnych.
Telewizja pokazała, a uczeni podchwycili, że jednemu psu gdzieś w Azji można przyszyć łeb od świni. Wykrył pies bimbrownię na czas, wycinanki robi wujek. Jak smarować margaryną, telewizja transmituje. Łodiridi dla młodzieży, w Skierniewicach dwie kotłownie. Jak gonili hitlerowca, to mu opadały zgodnie. Łodiridi dla młodzieży, skiernieli za mnie kotłownie. Jak gonili hitlerowca, to mu opadały. od nawozów i od świata, orzekając, co się zdarzy w Gwatemali za 3 lata. Masy pracujące stracą, gdy realna płata spadnie. Gwatemala nie dostrzega, iż elita władzy kradnie. Stal się leje, moc truchleje, na kombajnie chłop się szkoli. Na dodatek wygrać może końcówkę od banderoli.
Stal się leje, moc truchleje, na kombajnie chłop się szkoli. Na dodatek wygrać może końcówkę od banderoli.
W telewizji pokazali wczoraj kości chudych dzieci zastrzelonych pod Nairobi. Pokazali świeże groby. Świeże groby zawsze wzruszą, niezależnie gdzie kopane. Jak porosną, wyjdzie na jaw, kto szczuł i co było grane. Lusia, siusia, cepeliada, w ogródeczku panna mania. Chmurka się przejęzyczy, jaja nie do wytrzymania.
Usia, siusia, cepeliada, w ogródeczku panna mania. Chmurka się przejęzyczyła, jaja nie do wytrzymania.
W telewizji ogłosili wczoraj wyrok na kasjera. Za kradzież 4 lata 5 miesięcy. Patrzy prawy obywatel, dzień po dniu, za dniem godzina, a z nim razem na kanapie relaksuje się rodzina. Z telewizji jego matka, z gazet dzieci do zrobienia, żona jakby wzięta z radia, a on cały z obwieszczenia.
Z telewizji twoja matka, z gazet dzieci do zrobienia, żona jakby wzięta z radia, a ty cały z obwieszczenia. Z telewizji twoja matka, z gazet dzieci do zrobienia, żona jakby wzięta z radia.
Piosenka z 72 roku, piosenka pod tytułem Telewizja, o tym właśnie jak wyglądała wtedy telewizja za czasów Gierkowskich. Rzeczywiście jak tak popatrzymy na tę całą kulturę obrazkową, kolorową, tabloidową, to bardzo dużo analogii możemy znaleźć do współczesnego świata.
No telewizja generalnie się nie zmienia i dzisiaj ten tekst jest aktualny jak najbardziej, to z dedykacją tutaj go prezentuję, jeżeli ktoś ogląda telewizję. I myślę, że to są początki właśnie takiego myślenia o tym, że może być inaczej. Albo prześmiewczego, takiego absurdalnego, karykaturalnego pokazywania takiego zidiocenia, medialnego zidiocenia właśnie, propagandowego zidiocenia też. Ale można było też mówić o sprawach ważnych, to znaczy takim uwikłaniu człowieka, który... Właśnie nawiązuję do piosenki, którą za chwilę chciałem zaproponować. Uwikłania człowieka w sytuacje takie trochę bez wyjścia. To znaczy myśmy byli zanurzeni w PRL-u w takiej rzeczywistości, gdzie jakby wyrwanie się gdzieś, takie balansowanie, kombinowanie i tak dalej, to było coś... wyrwanie się było bardzo trudne, a balansowanie się na linie, jak linoskoczek, to było coś, co uprawialiśmy nieustannie. Trzeba było cały czas... kombinować, żeby coś załatwić, żeby coś się udało i tak dalej.
Kiedy wrogiem było państwo właściwie.
Tak. I ta sytuacja, to znaczy można było dosłownie, wprost, tak jak Klejf to robił, mówić o tym jakby złym świecie, nieakceptowanym świecie, a można było wejść w taką perspektywę bardzo, bardzo osobistą. To znaczy własnego bólu, kiedy jestem, poruszam się jak po cienkiej linie i za chwilę, w każdej chwili mogę spaść. I dlatego wybrałem utwór Anawa. To jest płyta, chyba jedyna płyta wydana z Andrzejem Zauchą, kiedy Marek Grechuta zaczął swoje solowe projekty. On tam potem jeszcze wracał do Anawa, ale to jest ta jedna płyta wydana w roku 73, tak, gdzie wokalistą jest Andrzej Zaucha. I to jest ten utwór, Tańcząc w powietrzu, bardziej znany pod tytułem Jak linoskoczek, bo Grzegorz Turna potem go wykonał. To jest utwór o tej dramatycznej sytuacji człowieka uwikłanego, człowieka balansującego na tej cienkiej linie.
Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi, tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą, tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Nie widzisz ziemi pod stopami, w powietrzu lekko zawieszony, skupiony nad swym każdym ruchem, w nieostry obraz zapatrzony, ostrożnie idziesz w dal bez celu, ostrożnie swym tanecznym krokiem. Stwierdzasz jego brak, jak lekko tańczysz w tył i w przód, nie dotykając w tańcu dróg.
Anawa, Tańcząc powietrzu razem z Andrzejem Zauchą. I teraz z doktorem Wojciechem Siwakiem, kulturoznawcą, robimy kolejny krok w takiej osobistej opowieści o Polsce. Tutaj pojawiają się rodzinne historie, ale też takie obyczajowe, związane właśnie z PRL-em. Ty jesteśmy ciągle na...
Tak, jesteśmy jeszcze w PRL-u, ale to już jest końcówka PRL-u. To znaczy 76, 7, 8 rok to już było takie, widać było, że to zaczyna już dogorywać. I to już lada moment pojawi się Solidarność, do której zresztą nawiążę. Natomiast w piosence studenckiej pojawiają się artyści, którzy pokazują, no z jednej strony jest ta walcząca poezja, jest już, pojawia się ta krytyka taka ostra, która potem będzie jakby wpisana w Solidarność, w piosenki Solidarności, Jacek Kaczmarski i tak dalej, ale z drugiej strony są ci, którzy śpiewając balladę, taką piosenkę turystyczną nawet, stosują coś, co można nazwać takim myśleniem o Polsce przez pryzmat bardzo taki osobisty, związany z naturą, z przyrodą, z domem, z taką prywatną przestrzenią. To jest takie... Nie nazwałbym tego dosłownie imigracją wewnętrzną, ale to jest takie bardzo intymne. To znaczy, jeżeli mam budować cokolwiek, na przykład budować Polskę, zacznę od własnego domu. I o tym domu jest ta piosenka Waldka Juszczyszyna z Wolnej Grupy Bukowina. To jest tekst Wojtka Belona, nieżyjącego już, wspaniałego poety. Ja miałem tę niezwykłą przyjemność po prostu no, widzieć Bukowinę i mieć jakieś tam z nimi kontakty. Też w czasach, kiedy trochę sam próbowałem akompaniować w piosence studenckiej i to ma dla mnie taki bardzo też osobisty i rodzinny wymiar. To znaczy ten utwór jest grany w moim domu, ten utwór grywamy na spotkaniach towarzyskich, kiedy biorę gitarę i śpiewamy sobie o tym, co jest w życiu ważne. Jakieś takie ukochane piosenki. Więc to jest na pewno piosenka, którą sam śpiewam i nie zapominam o niej. Ona jest cały czas jakby obecna w moim myśleniu o tym, czym jest dom, czym są przyjaciele, czym jest rodzina i o co tutaj w tym wszystkim chodzi. I to taka mała, rodzinna, domowa Polska.
Stąd też sielanka w domu.
A jeśli dom będę miał, to będzie bukowy koniecznie, pachnący i słoneczny. Wieczorem usiądę, wiatr gra, a zegar na ścianie gwarzy. Dobrze się idzie, panie zegarze, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Świeca skwierczy i mruga przewrotnie, więc puszczam oko do niej. Dobry humor dziś pani ma, dobry humor dziś pani ma. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Gdy głosy usłyszę u drzwi, czyjekolwiek wejście poproszę. Jestem zbieraczem głosów, a dom mój bardzo lubi, gdy śmiech ściany mu rozjaśnia i gęćby lubi pieśni. Wpadnijcie na parę chwil, kiedy los was zawiedzie w tę stronę, bo dom mój otworem stoi dla takich jak my, dla takich jak my.
Doktor Wojciech Siwak, kulturoznawca z Uniwersytetu w Białymstoku, swoją opowieść o Polsce zaczął od lat 90. od Alberta Harrisa. Jesteśmy końcówka lat 70.
Lata 40. Albert Harris, 38 rok.
30, a, tak, 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 40 lata. Jesteśmy teraz w latach 70. Przygotował pan więcej utworów, które opowiadają o latach 80. i też o 2000. obecnych czasach, których już nie zagramy. Na początek powiedzmy, których nie zagramy.
No, na pewno nie zagramy Republiki, Moja krew. Utworu, który ma dla mnie ogromne znaczenie. Utworu Raz, Dwa, Trzy, Trudno nie wierzyć w nic. Leszka Możdżera, jeżeli się zmieści. Utwór pod tytułem Polska z Danielsonem i Fresco. No i tego, czego ostatnio słucham, Laocze, Kapitana Polski.
Wiedza o społeczeństwie,
czyli opowieści o naszej podzielonej na Hutsi i Tutu rzeczywistości w naszym kraju.
Te utwory na pewno zagramy po 21, kiedy już pana nie będzie. Natomiast jeszcze, żeby domknąć te historie, na koniec moja litania.
Litania. To jest Leszek Wójtowicz w 81 roku zaśpiewał, jeśli dobrze pamiętam, na Festiwalu Opolskim piosenkę Moja Litania, Rzecz o Polsce. Ja w 81 roku skończyłem studia, zacząłem pracować i bardzo krótko pracowałem, bo momentalnie strajk studencki, stan wojenny i już w 82 roku do wojska, no i w kamasze tak zwane i to jest takie doświadczenie Solidarności, gdzie najpierw pięknie biało-czerwono, a potem w oczach pociemniało. I ta moja litania jest piosenką bardzo ważną, bo ciągle aktualną. O tym, jak myśleć o kraju i dlaczego litania. Myślę, że dobrze było posłuchać tekstu.
Skupmy się po prostu na tekście. Bardzo dziękuję za
przybycie. Dziękuję serdecznie.
Radio Białystok Podpowierzchnie. Dr Wojciech Siwak, kulturoznawca z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. A my oczywiście po 21:00 kontynuujemy utwory o Polsce.
Jaki jeszcze numer mi wytniesz, którą ślepo skierujesz ulicę? Ile razy palce sobie przytnę, nim się wreszcie klamki uchwycę, by otworzyć drzwi do twego serca, które przeszło już tyle zawałów, czy nikogo więcej nie obudzą w twym imieniu oddane wystrzały. Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza. I nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ściany. Gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy. Jakim ludziom jeszcze pozwolisz, by twym mózgiem byli i sumieniem? Kto z przyjaciół pokaże mi blachę, kładąc rękę na moim ramieniu? Czy twój język nadal pozostanie arcyszyfrem nie do rozwiązania? Czy naprawdę zaczęłaś odpowiadać na najprostsze zadane pytania? Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza. I nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ściany. Gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy. Ile razy swoją twarz ukryjesz za zasłoną flagi transparentów? Ile lat będziesz mi przypominać, rozpędzony burzą wrak okrętu? Tą litanią się do ciebie modlę. Bardzo bliska jesteś i daleka, ale jest coś takiego w tobie, że pomimo wszystko wierzę, czekam. Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza. I nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ściany. Gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy.